Włączę sobie stoper, bo wiecie, jak to jest poprzedni, znaczy Grzegorz i Andrzej pytałem, jakiej długości robimy wykłady. Grzegorz mówi, no mają być dłuższe, około godziny. Zrobiłem godzinny, po czym oni powiedzieli po 40 minut i więc dzisiaj spróbuję troszkę krócej. No właśnie, podróżujemy po świecie. Byliśmy już w wielu ciekawych miejscach, na wielu kontynentach. Po co to robimy? Żeby zrozumieć, czym jest Boża miłość, poznaliśmy już 12 cech tej miłości. Wszystkie zapisane są w wyjątkowym tekście, w tak zwanym hymnie o miłości. Dzisiaj poznamy 13 i ostatnią cechę miłości. Jutro będzie czas, żeby podsumować to wszystko. Jeżeli spojrzycie na okładki swoich zeszytów, to jest tam ten mural, od którego zaczęliśmy całą podróż. Pamiętacie, gdzie on się znajduje? To był nasz pierwszy przystanek, Nowy Jork, Manhattan. W tamtym miejscu zadaliśmy sobie to bardzo ważne pytanie, jaka jest nasza kondycja, naszego serca wobec Boga, ale też wobec ludzi najbliższych, wobec świata, który nas otacza. Czy lekarz, który przykłada stetoskop do serca, słyszy coś niepokojącego, czy wszystko jest okej? Jutro sprawdzimy, tak, czy usłyszymy werdykt, a dzisiaj poznamy 13 cechę miłości. Aby ją zrozumieć, wybierzemy się w podróż w 3 miejsca na świecie. Pierwsze z nich to będzie Anglia. Miejscowość Kiddington. To jest południowy wschód Anglii. Niewielka miejscowość w hrabstwie Oxfordshire. Po co tam się wybieramy? No, chciałbym was zaprosić w takie miejsce, które w sumie myślę, że go nikt nie odwiedza. Ale były momenty w historii, do całkiem niedawnej historii, kiedy w tym miejscu robiło się tłocznie, dlatego że odbywały się tam pewne protesty. Tym miejscem jest, zobaczmy na zdjęciu, taka oto brama. Miejsce nosi bardzo taką sympatyczną nazwę. Nazywa się Camp Field House. Czyli tak w wolnym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć pole namiotowe, czy dom na polu namiotowym. Ale to miejsce wcale nie budzi dobrych skojarzeń, bo jest to więzienie, które zostało sprywatyzowane. Zostało zamknięte kilka lat temu po tych protestach, ale pierwotnie to miejsce służyło jako więzienie dla nieletnich. Zabrałem was w to miejsce, żebyśmy spróbowali na chwilę wejść w buty Anglika i zrozumieć pewien problem, który istnieje w tamtym społeczeństwie. Będzie nam to potrzebne, żeby zrozumieć ostatnią cechę miłości. W chwili obecnej w Wielkiej Brytanii próg wiekowy młodzieży, która trafia, nazwijmy to za kratki, czy do specjalnych zakładów, jest najniższy ze wszystkich krajów europejskich. Szwajcaria ma taki sam próg, ale tam ten problem jest o wiele mniejszej skali. W Zjednoczonym Królestwie dzieci, które ukończyły już 10 lat, mogą odpowiadać za konkretne przestępstwa i usłyszeć wyroki sądowe. 10 lat. Ten próg jest wyjątkowo niski. Przynajmniej w naszej części świata. W Niemczech wynosi on 14 lat, w Szwecji 15, w Portugalii aż 16. No i organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka, domagają się zmiany prawa z prostych przyczyn. Te obecne zasady, które tam obowiązują, mają fatalny wpływ na psychikę dzieci. Zrobiono wiele badań, z których wynika, że dzieci 10-11-letnie, które są umieszczane w takich zakładach, poprawczakach, my byśmy to nazwali, są o wiele bardziej podatne na to, że w dorosłym życiu zejdą na ścieżkę przestępczą. Miałem taki krótki epizod służby wśród więźniów tutaj w Polsce. Trudno mówić o jakiejś resocjalizacji. Najciekawszym tematem jest dla więźnia to, co złego zrobi, kiedy wyjdzie. Im zrobiłeś mniej złych rzeczy, tym jesteś mniej szanowany w takim miejscu. No i tam w Anglii jest to poważny problem. Dane rządowe pokazują, że patrząc kilka lat wstecz, w ciągu 12 miesięcy przed sąd trafiło prawie 50 dziesięciolatków, prawie 250 jedenastolatków. Policja była zmuszona w tym samym okresie użyć na dzieciach poniżej 11 roku życia paralizatora aż w 16 przypadkach. Po co odwiedzamy ten poprawczak? Jak zwiedzamy świat, to raczej nie chcemy widzieć takich paskudnych miejsc i powiem wam, że to ostatnie paskudne miejsce, do którego was zabieram. Mam nadzieję, że nigdy tam nie wrócimy, ale no, miłość jest odpowiedzią na trudne tematy. Miłość to nie jest tylko przytakiwanie, tak? Często jest to zmaganie się z ogromnymi problemami. Wybrałem to miejsce i wybrałem wyspy ze względu na to, że brytyjska młodzież jest dzisiaj jedną z najtrudniejszych w Europie, jak wykazują badania. W raporcie Instytutu do Spraw Badań Polityki Społecznej wskazano, że brytyjska młodzież wyprzedza swoich rówieśników z innych państw Europy, jeśli chodzi o niemal wszystkie wskaźniki tak zwanego złego zachowania. To są różne wskaźniki. Najbardziej takie zrozumiałe dla nas to spożycie narkotyków, alkoholu, przemoc i rozwiązłość seksualna. I wszystkich tych wskaźnikach Wielka Brytania góruje nad pozostałymi miejscami w Europie Zachodniej. I zdaniem naukowców taki stan rzeczy należy przede wszystkim łączyć z upadkiem rodzinnych i społecznych więzi w Wielkiej Brytanii. Więc jak porównamy 15-latka z Wielkiej Brytanii z kolegami z Niemiec, czy Francji, czy Włoch, to we wszystkich wskaźnikach oni idą mocno w górę. Ciekawe jest też to, jak te więzi rodzinne się kształtują. W Wielkiej Brytanii najrzadziej jest taka sytuacja, że dzieci siadają do jednego stołu, jedzą jakikolwiek posiłek razem z rodzicami. Jest to też problem wzorców, tak? Powstał ogromny dystans między światem dorosłych a światem młodych. Mają coraz mniej ze sobą wspólnego, stąd patologie, które rodzą się w tym młodszym, brak wzorców. Dla przykładu 93% włoskich nastolatków regularnie jada z całą rodziną. W Wielkiej Brytanii jest to o wiele, wiele gorzej. Brytyjska młodzież jest też, to jest ciekawe, jest taki wskaźnik nastawienia konsumpcyjnego do życia, czyli jak najwięcej posiadać, szybko zdobyć, wydać pieniądze. Na tle całej Europy też ten wskaźnik jest o wiele wyżej. I naukowcy są zgodni, rośnie przepaść między nastoletnimi dziećmi a ich rodzicami, czy w ogóle światem dorosłych. Młodzież przyjmuje wzorce zachowań od swoich rówieśników, bo nie ma okazji zobaczyć kogoś, kogo szanuje czy podziwia w starszym pokoleniu. Więc wszystkie postawy czy system wartości, sposób myślenia młodzież czerpie od swoich rówieśników, stąd wiele problemów. I cała konkluzja tego raportu kończy się takim zdaniem. Młodzi ludzie są i będą bardziej narażeni na porażkę w dalszym życiu. Celem raportu nie było wykazanie tego, że jakaś grupa społeczna, nastolatki są niegrzeczne. Nie. Raport alarmuje, że jeżeli nic się nie zmieni, o wiele łatwiej o porażkę w życiu dorosłym, kiedy nastolatki dorosną. Więc wybraliśmy się na chwilę pod tą bramę poprawczaka. Pierwszy protest polegał na tym, że człowiek, który wiedział, co dzieje się tam za bramą, wszedł na dach tego budynku, co zostało zauważone przez media, spędził tam wiele godzin. Na terenie zakładu stało się coś okropnego, wielka niesprawiedliwość. W końcu postanowiono coś z tym zrobić. Zakład zaczynał jako taki, nazwijmy to, więzienie dla nieletnich, później dla imigrantów. Więc wybraliśmy się w to paskudne miejsce i spędzimy tu jeszcze dosłownie 2 minuty, żeby zaprezentować bardzo ważną i no, niezwykle ciekawą cechę miłości. Rzymian 15, zobaczmy. Tak czy inaczej, zaraz nam się to pojawi na ekranie, ale czytamy tam: miłość wszystko przetrzyma. Przepraszam, oczywiście 1 Koryntian 13. Mamy to też tutaj na tym slajdzie. 1 Koryntian 13, 7, końcówka wersetu. Miłość wszystko przetrzyma. W życiu niektórych rodziców nastaje taki okres, gdzie kochane, wspaniałe, milutkie dzieci zamieniają się w wrednych nastolatków. Przestają się przytulać, przestają mówić miłe słowa, przestają szanować, przestają ci współczuć, cieszą się, kiedy coś ci się stanie. Nie są w stanie cię zrozumieć, nawet nie chcą spróbować, nie chcą rozmawiać. I oczywiście zawsze mają rację. Dla wielu rodziców to jest taki szok, kiedy to malutkie, wspaniałe dzieciątko zamienia się w nastolatka. Jeżeli jesteś nastolatkiem i słuchasz tego wykładu, to już w tym miejscu chcę powiedzieć, że też nim byłem. Dzisiaj widzę, w jak wielu sprawach byłem nieznośny. Uważałem się za nieomylnego i to długo trwało, chyba nawet jeszcze po 20 roku życia. Uważałem się za człowieka, któremu wszystko się należy. Kiedy ktoś z bliskich czy z przyjaciół doświadcza jakiejś porażki, krzywdy, byłem w stanie to zaobserwować, ale nie budziło to we mnie żadnych emocji. Nie potrafiłem nawet współczuć. Wiele moich zachowań to były dziwne zachowania, z dzisiejszej perspektywy straszne, niebezpieczne dla innych. No i tak jest w tym okresie bycia nastolatkiem. Między dzieciństwem a dorosłością to jest trudny czas. I to, co mówię tutaj dzisiaj o nastolatkach, to nie dlatego, że w jakiś sposób ich nie lubię, czy mam ich dość, czy jestem zmęczony tematem. Nie. Mówię to, bo ten wiek to jest trudny wiek i trzeba go w pewnym sensie przetrwać. Mam nadzieję, że jeżeli jesteś nastolatkiem czy nastolatką, masz ludzi, którzy są w stanie to przetrzymać, pomóc ci przejść ten czas. Bo w Anglii prowadzący badanie doszli do wniosku, że przyczyną takiego stanu rzeczy nie są nastolatki, tak? Tylko w pewnym sensie całe społeczeństwo zepsuło się na tyle, że rodzi takie problemy. Rozprężenie rodzinnych więzi, brak autorytetów, wzorców, brak postawy przygarniania i znoszenia dzieci w tym najtrudniejszym emocjonalnie momencie życia. Rodzice dzisiaj nie chcą wiedzieć, co robią ich nastoletnie dzieci. To nawet obserwujemy w środowiskach chrześcijańskich. Tak, wolą swój wyidealizowany obraz dziecka niż prawdę o nim. Więc jeżeli jesteś nastolatkiem, nastolatką, to nie musi tak być, ale niektórzy z was, dla niektórych z was to jest bardzo trudny czas i ludzie, którzy są waszymi rodzicami, waszymi przyjaciółmi, opiekunami, mają ważne zadanie pomóc wam go przetrwać. Stąd ta cecha miłości. Miłość wszystko przetrzyma. I stąd ten plakat, który pozwoliłem sobie zabrać tam z holu, gdzie nalewamy sobie kawę czy herbatę. Miłość wszystko przetrzyma. I widzimy tutaj oczywiście mural Banksiego. To też jest Nowy Jork, z tym, że nie Manhattan, tylko Brooklyn. Widzimy serce, które jest poklejone wieloma plastrami. Chciałem go licytować, bo wiecie, że jest licytacja tych plansz. ale pomyślałem, że bardzo mi się podoba, może najbardziej ze wszystkich, ale pomyślałem, że na niego nie zasługuję, żeby go licytować, bo ja wcale nie mam tak wiele trudnych doświadczeń w znoszeniu innych. Wielu z was doświadczało o wiele więcej krzywdy ze strony nawet własnych dzieci, kiedy były w trudnym okresie nastoletnim. I na waszych, nazwijmy to, sercach jest o wiele więcej śladów tych trudnych relacji, więc w licytacji nie biorę udziału. Gdyby rodzice umieli reagować na trudne zachowania swoich dzieci w tym najtrudniejszym okresie emocjonalnie życia Bożą miłością, naprawdę świat byłby innym miejscem. To jest trudny moment, by kochać, tak? Kiedy dziecko jest małe, kiedy to samo przez się dzieje, tak? Rzadko się zdarza, że rodzice takich niewiniątek ich nie kochają. Zdarza się niestety, ale stosunkowo rzadko. Naturalnie nam to przychodzi, ale kiedy dziecko zamienia się w nastolatka, nie okazuje nam szacunku, nie słucha nas, nie szuka relacji, używa czasami wulgarnych słów, obraźliwych, nie da się z nim skomunikować w łatwy sposób, to ta miłość, ta naturalna gdzieś wygasa. I to najtrudniejszy okres, by kochać swoje dzieci, ale też najważniejszy, by właśnie wtedy je kochać. Dzisiaj w studium małej grupy mamy taki temat, jak kochać, kiedy to jest właśnie wielkim wyzwaniem. Czasami miłość to jest coś, co jest nam po drodze, bo jest czymś naturalnym, opartym na to, że obie strony czegoś chcą, o coś walczą, więc zawsze się dogadamy. No ale są sytuacje, kiedy tylko jedna strona walczy, jedna strona chce, a ta druga stawia wiecznie opór i dochodzi do zwarć. Więc gdyby rodzice umieli kochać, kiedy trudno jest kochać, świat byłby innym miejscem. I Boża miłość, którą tutaj poznajemy, jest lekarstwem na te problemy. Miłość wszystko przetrzyma, także kilka lat, kiedy nasze dzieci zmieniają się w osoby, z którymi trudno jest się komunikować i nawet budować relacje. Miłość wszystko przetrzyma. Zgadzam się, by jakaś uciążliwość wywołana przez innych trwała tak długo, jak trzeba. Jeżeli nasze kochane dzieci w pewnym momencie staną się nieznośne na pewien czas, najtrudniejszy dla nich też, emocjonalnie przynajmniej, potrzebujemy wtedy uzbroić się w miłość, która wszystko przetrzyma, w Bożą miłość. To serce wcześniej, które mamy na tym muralu, ono wcześniej było w idealnym stanie, nie było tam śladów, blizn, krzywd. Jest taki czas miłości, jakoś Bóg tak to zaplanował, że te pierwsze lata są, to jest coś łatwego, wymaga to wysiłku fizycznego często nawet, tak, troska o małe dzieci, ale na sercu nie ma blizn, najwyżej jesteśmy zmęczeni czy sfrustrowani, że tam nie mamy czasu na inne sprawy, musimy to bardzo szybko działać, ale kiedy dzieci podrosną, zdarza się, że na tym sercu pojawiają się blizny, pierwsze brzydkie słowo, brzydka odzywka, ostateczny osąd, pierwsze trudności w komunikacji, no i pojawiają się rany, blizny, a w związku z tym plastry, ale właśnie to jest miłość. Kiedy patrzymy na miłość Boga względem człowieka, to tam jest naprawdę wiele ran, bo miłość Boga, a nasza, jest ogromna przepaść między tym, co Bóg robi dla nas, jak nas traktuje, a czym my odpowiadamy. Więc jest to też cecha miłości Boga, że jest ona o wiele większa i pojemniejsza niż obiektu, któremu tą miłość okazujesz. Miłość wszystko przetrzyma. Nie chodzi tylko, żeby wytrzymać, bo muszę. Chodzi o dobro drugiej strony. Wiem, że dzisiaj wielu młodych ludzi cierpi na różne sposoby. Wiele zaburzeń. To szokuje lekarzy, co się dzisiaj dzieje w tak młodym wieku. jeżeli chodzi o depresję czy jakieś inne sprawy. Wiemy też, że w naszym kraju statystyki samobójstw w młodym wieku już zdarzają się nawet dziesięciolatkowie, którzy targają się na własne życie. Ten wskaźnik jest gorszy niż na Wyspach. Więc żyjemy w takim miejscu na świecie i w takiej rzeczywistości, w której ta cecha miłości może okazać się bardzo ważna. Czy można coś w ogóle z tym zrobić? Czy można jakoś zapobiegać tym negatywnym zmianom? Oczywiście, że tak. Cały 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian rysuje nam taką wizję, że Bóg pragnie, by zwykły człowiek, który ma niezwykłą miłość pochodzącą od Boga, odmienił ten świat. Podczas pierwszego wykładu zastanawialiśmy się, dlaczego apostoł Paweł wybrał Korynt, dlaczego tam wysłał ten hymn o miłości do tak zepsutego miasta, do tak niewdzięcznej wspólnoty. No właśnie, miłość potrzebna jest tam, gdzie jest najtrudniej. I dzisiaj, jak popatrzymy na przekrój naszego społeczeństwa, to bycie nastolatkiem to nie jest super sprawa, tak? To już nie jest dzieciństwo, kiedy wszystko jest zabawą, jest niewinne i to jeszcze nie jest dorosłość, kiedy możesz sam decydować o sobie, emocje się uspokoiły i po prostu żyjesz. Więc albo pokochamy bezwarunkowo ludzi, którzy są nieznośni, w tym ludzi w takim wieku, tak, kiedy to emocje rządzą, albo świat się posypie. I naukowcy alarmują, widzą, co się dzieje, widzą wskaźniki, widzą rozprężenie życia rodzinnego, społecznego, widzą też tendencje w kulturze, negowanie wartości rodziny, wzorców starszych pokoleń. Więc oni wiedzą, jak to się skończy. I póki co niestety świat ma tylko jedną odpowiedź na te problemy. Jest to farmakologia, która może gdzieś te rzeczy wyciszyć czy zagłuszyć, tak, żeby przetrwać. Ci, którzy robili te badania, mówią, młodzi ludzie będą bardziej narażeni na porażkę w dalszym życiu. I to też jest walka o coś ważnego. Może dzisiaj te serca są poranione, ale warto przetrwać, bo jeżeli tego nie zrobimy, w dalszym życiu młodzi odniosą porażki. Czego żaden rodzic, żaden opiekun im nie życzy. Chcemy temu, jak potrafimy, zapobiec. Stojąc jeszcze chwilę przy tej paskudnej bramie, chciałem tutaj wyrazić uznanie pewnym osobom, a w sumie naszej młodzieży, czy opiekunom młodszych grup, która robi bardzo dobrą robotę w tym temacie. Liderzy, ci z was, którzy jesteście jeszcze dość młodzi, ale już po tym okresie takiego buntu, nazwijmy to, bardzo dzielnie znosicie fochy, słabości, brak szacunku, obrażanie czy nawet oczernianie ze strony młodszych pokoleń. W historii naszej grupy młodzieżowej, a ona ma już kilkadziesiąt lat, były takie momenty, gdzie naprawdę było, jak to młodzież mówi, grubo. Były podstawy, żeby wezwać policję za to, czego się dopuszczali młodzi względem starszych, tak? Czyli podopieczni względem opiekunów. O ile w mężczyznach, liderach budziło to po prostu gniew, frustrację i niechęć do młodszego pokolenia, tak? I trzeba było temu zapobiegać, co w przypadku dziewczyn czy kobiet, które się zajmowały tą służbą, rodziło to wiele takich zranień poważnych. Były przepłakane noce, kiedy podopieczne dawały naprawdę w kość. I muszę wam pogratulować, że te ostatnie, powiedzmy ostatnia dekada, stanęliście na wysokości zadania. Czasami za rodziców, którzy idealizując swoje dzieci, nie są gotowi zderzać się z prawdą o nich. Tak naprawdę to, co oni powinni oberwać, to wyście oberwali i dzisiaj z tego miejsca chciałem wam za to podziękować i pogratulować, że tak zrobiliście. Doceniam wasz trud, waszą cierpliwość, waszą gotowość znoszenia niewygód, czasami prawie prześladowania, bo to, czego doświadczaliście słowem czy jakimś gestem, no to było coś trudnego. Tak? Ale dziękuję, że patrzyliście na to młodsze pokolenie z taką nadzieją, że przejdą ten trudny czas, kiedy są wredni dla nas, później będą znowu przyjaciółmi. I tak się stało. Większość, może wszystkie te osoby, które dawały w kość i zadawały te ciosy, dzisiaj żyją w przyjaźni, z wdzięcznością też za to, jak je traktowaliście wcześniej. Pomogliście przetrwać najtrudniejszy okres w ich życiu. I na tym polega ta miłość, na tym polega to zadanie, jakie mamy względem młodszego pokolenia. Jak wyobrażę sobie nastolatka, który jest taki roszczeniowy, niemiły, nieposłuszny i zawsze ma rację, to bardziej rozumiem apostoła Pawła i Kościół w Koryncie, bo niestety Kościół w Koryncie przypomina nastolatków, którzy wiedzą wszystko najlepiej, a nie lubią swoich rodziców. Paweł był ich rodzicem, założył tą wspólnotę, ale szybko im się wydawało, że dorośli i w sumie lekceważyli ojca, znaleźli sobie też inne autorytety. Było wiele przykrych sytuacji. Koryntianie zadali wiele ciosów Pawłowi. Wiele razy sprawili mu przykrość, wiele razy go obrazili. Raz wyjechał z Koryntu, bo miał taki ostrzał tych zarzutów, podważanie jego autorytetu, jego roli względem pozostałych, że musiał wyjechać z tego miasta. I kiedy poznawałem pierwszy i drugi list do Koryntian, byłem zaskoczony jego postawą. Dlaczego on jest dla nich życzliwy dalej? Dlaczego ich nie weźmie za fraki i wytrzepie, tak? Dlaczego ciągle walczy, by do nich wrócić? Dlaczego ciągle walczy, żeby do nich przemówić, żeby znaleźć język porozumienia? No, ale odkryłem dlaczego. Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma, bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, to oni będą mieć wielkie problemy później. Paweł obawiał się, co stanie się z Kościołem w Koryncie, jeżeli ten się nie rozwinie o krok dalej w dojrzałości. Jeżeli nie przetrwa tego okresu buntu Koryntian, apostoł Paweł, to Koryntianie źle skończą. I mamy taki fragment, który też był podczas wczorajszego koncertu z drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł pisze do nich: usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy, jak do swoich dzieci mówię. Te słowa moglibyśmy włożyć w usta liderów czy liderek w naszej wspólnocie, którzy mieli taki moment w swojej służbie, że to młodsze pokolenie nie szanowało, nie respektowało zasad, ciągle wystawiało na próbę. Podczas obozu mamy zasady i wiemy, że zasady tak to nie jest najwspanialsza rzecz, jaką człowiek lubi, ale byli ludzie, którzy chcieli codziennie łamać te zasady, sprowokować, żeby w końcu wysłać kogoś do domu na koszt rodziców. I ci liderzy, to zdanie można włożyć w ich usta. Zrobiliśmy dla was, dla młodszych, dużo miejsca w naszym sercu. Poświęcamy się, chociaż nie mamy takiego życia nudnego. Tak? Mamy co robić. Część z was, liderów, wychowuje już własne dzieci. A tu trzeba zajmować się młodszym pokoleniem. Te słowa można włożyć w wasze usta. Zrobiliśmy miejsce w sercu, ale w sercu młodszych jest ciasno. Odpłaćcie się wreszcie tym samym, otwórzcie się i wy, mówi Paweł, jak do swoich dzieci mówię. Nie wiem, czy jest sens dzisiaj z takim apelem zwracać się do nastolatków, którzy są wredni wobec swoich liderów, bo no, prawdopodobnie to musi trwać jakiś czas, tak? Wynika z naszych doświadczeń. Nie da się tego zmienić jednym zdaniem, wykładem, modlitwą. Można by się modlić o cud, ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Bardziej liczę na to, że starsze pokolenia, rodzice, opiekunowie będą mieć miłość, która wszystko przetrzyma. I ten okres kilku lat przetrwamy i to nie na zasadzie jednego wielkiego cierpienia, jak się za chwilę okaże. Więc jeżeli podopieczny bawi się twoim kosztem, to będzie trwało tylko jakiś czas. Przetrzymaj to z miłością Bożą, a pewnego dnia stanie się twoim współpracownikiem. I mamy tego wiele przykładów w naszej wspólnocie. Może kiedyś będzie okazja o tym opowiedzieć podczas wieczoru ilustracji. Apostoł Paweł czekał, aż oni się zmienią. Trwało to długo. Czy się zmieniło, nie do końca wiemy, ale wiemy, że Paweł wytrzymał. Więc stoimy pod tą bramą, żegnamy się z tym paskudnym miejscem. Obiecałem, że kolejne miejsca, w które się udamy, to będą wspaniałe miejsca. Więc teraz udamy się w miejsce, które wielu z was, ja także uznałbym za piękne miejsce na ziemi. Będzie to współrzędne geograficzne, to 78 stopni 49 minut szerokości geograficznej północnej, tam mamy zapisane, i 132 stopnie 53 minuty długości geograficznej wschodniej. Jeżeli mam to zaznaczyć na mapie, to jest to tutaj. Aby się tam dostać, potrzebujemy wsiąść w samolot, później statek, ale tak naprawdę potrzebowalibyśmy jeszcze wehikułu czasu, dlatego że chciałem przenieść nas do sytuacji, która miała miejsce wiele lat temu. To był rok, jeżeli się nie mylę, 1893. Co wydarzyło się w tym miejscu na Oceanie Arktycznym w 1893 roku? W tym miejscu został uwięziony pewien statek. Lód, który zamarzał, kryje do siebie zbliżały, bo powiększał swoją objętość. Statek został uwięziony, skuty lodem, dokładnie w tych współrzędnych geograficznych. Na statku było mnóstwo naukowców, zaraz o tym opowiem. A statek nazywał się Fram, już kiedyś o nim wspominałem, pod norweską banderą. Była to ekspedycja polarna. Celem kapitana, czyli Fridtjofa Nansena, było dotrzeć na biegun północny. Ale wymyślił on bardzo ciekawy sposób. Zauważył, że kry lodu dryfują ze wschodu na zachód. Więc postanowił, że statek dopłynie jak najbliżej, czy jak najbardziej na północ, utknie w lodzie i razem z Crowe zdryfuje na zachód. I tak się stało chyba 22 września 1893 roku. Statek się zatrzymuje, bo lód już jest tak blisko, że statek nie może płynąć dalej. W tamtych czasach nie było jeszcze tak zwanych lodołamaczy, nie było statków, które były w stanie wytrzymać napór lodu. Wszystkie poprzednie ekspedycje kończyły się tym, że lód miażdżył statki i załoga musiała się ewakuować. I wybrałem ten statek Fram, którego nazwa oznacza naprzód, żeby zobrazować tą cechę miłości. Kiedy pan Nansen projektował statek, wiedział, że wszystkie poprzednie ekspedycje kończyły się tragedią. Niektórym udało się przeżyć, gdzieś po tym lodzie uciekali, aż udało się dostać do cywilizacji, ale większość takich pomysłów kończyła się tragicznie. On postanowił stworzyć statek, który wszystko przetrzyma. I to mu się udało. Skonstruował statek w ten sposób, że pod naporem lodu statek nie był miażdżony, miał takie dno bardzo szerokie, łagodnie wznoszące się ku górze, i lód zamiast go miażdżyć, po prostu wypychał go coraz wyżej. Kiedy kry lodu połączyły się zupełnie, statek po prostu był na wierzchu. I tamtego dnia, 22 września 1893 roku, Fram ugrzązł zgodnie z planem w lodzie, by razem z nim dryfować, czekaj, u was to będzie tak, na zachód. I tak się stało, statek uwięziony w lodzie dryfował prawie 3 lata. Miłość wszystko przetrzyma. Fram miał wytrzymać napór lodu. Nawet okazało się, że nie jest to trudne, to kwestia konstrukcji. Miłość wszystko przetrzyma. Tak, ale też jest to kwestia konstrukcji. W naszej kulturze, zresztą po tej wystawie, czy po tych inicjatywach Banksiego w Nowym Jorku było kilka obrazów z sercem. W sumie wszystkie przedstawiały serce jako balon. Balon jest czymś bardzo, bym powiedział, ulotnym. No tak, ulotnym, bardzo delikatnym, tak? Czymś, no, z czym musisz się obchodzić w specyficzny sposób, żeby go nie stracić, nie zniszczyć. No i tak naprawdę w naszej kulturze dzisiaj miłość tak jest postrzegana. To jest coś pięknego, coś wspaniałego, coś wzniosłego, ale nietrwałego, na pewno nietrwałego. Jest to kwestia konstrukcji. Większość statków pod naporem lodu zostaje zmiażdżona i trzeba się ewakuować. I kiedy popatrzymy na miłość, czy to kwestia małżeństwa, czy to kwestia dzieci, nastolatków, większość kapituluje albo ewakuuje się po roku, dwóch, trzech, tak? Bo miłość to coś ulotnego, coś, co łatwo zniszczyć. Coś, co jest wspaniałe, wzniosłe, ale jest chwilą. Chciałbym zburzyć ten stereotyp dzisiaj i powiedzieć wam, że miłość nie jest jak balon. Ona jest jak Fram, który przetrwał najtrudniejsze wyzwania na tym świecie. Dla poprzednich ekspedycji uwięzienie w lodzie było końcem podróży, dla wielu końcem życia, ale dla Fram to był początek podróży i początek wspaniałego życia. Podobnie jest z miłością, jeżeli to jest kwestia konstrukcji, jeżeli bierzemy pod rozwagę Bożą miłość, to tam, gdzie ta ludzka się kończy, gdzie to wszystko uleci, musimy zakończyć, to tam się dopiero ta Boża zaczyna. I dotyczy to małżeństwa czy wychowania dzieci również. Większość, kiedy przychodzą poważne problemy, daje nogę, tak, ewakuują się ludzie, mówią, to jest bez sensu, ta wyprawa nie ma sensu. Na Framie było zupełnie inaczej. I kiedy Fram ugrzązł skuty lodem, kiedy napierający lód wyrzucił go na powierzchnię, mamy to zresztą na zdjęciu, na pokładzie nie było płaczu, nie było zawodzenia, tylko były brawa, tak, i wiwaty, udało się. I tym się różni Boża miłość od tej ludzkiej. Ta ludzka płacze, kiedy są problemy, a ta Boża, która wszystko przetrzyma, kiedy się zaczynają, mówi, o, to jest próba, na którą czekałem. I to nie jest trudne powiedzieć, że ten lód zatrzyma ten statek. Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, może nie w każdym przypadku, niektórzy z nas mają łatwo i bardzo fajnie, ale jest prawdopodobne, że nadejdzie moment w życiu, kiedy ten lód będzie napierał na ten statek. To da się to przewidzieć. Jeżeli chodzi o małżeństwo, to jest to prawie pewne, tak? Że nadejdą trudne chwile, w których trzeba będzie nauczyć się miłości, która wszystko potrafi przetrzymać. Pan Nansen wiedział, że to nadejdzie, więc po prostu się przygotował. My możemy tak samo, skoro takie jest życie i taka jest natura relacji z bliskimi, to ja chcę być na to gotowy. Chcę się nauczyć miłości, która wszystko przetrzyma. Więc wyrzucam z mojej głowy popkulturowy obraz miłości jako balonika napełnionego helem, który łatwo zniszczyć, stracić. I zamieniam go na nowy obraz statku Fram, który możecie podziwiać w muzeum. Możecie go obejrzeć, wejść nawet do środka. Fram wszystko przetrzyma, miłość wszystko przetrzyma. Nadchodzą trudne chwile, przez jakiś czas statek będzie uwięziony w lodzie, około 3 lat. Ale któregoś dnia, kiedy już przedryfuje odpowiednią ilość na zachód, lody puszczą i popłynie z powrotem do domu. Podobnie jest w relacjach, przynajmniej z nastolatkami. Grzęźniemy na, dajmy to, te 3 lata, jest trudno, ale po jakimś czasie lody puszczają. Wielu z was by mogło o tym opowiedzieć, jak dzieci, które były w okresie nastolatstwa trudne, później są pełne jakiejś wdzięczności, czy łatwo się z nimi komunikuje. Miłość wszystko przetrzyma, zgadzam się, by jakaś uciążliwość wywołana przez innych trwała tak długo, jak trzeba. No i wybrałem Fram ze względu, jako przykład, ze względu na styl, w jakim Fram i załoga przetrwała to, co inne załogi przepłaciły życiem albo walką o życie, tak? Wszystkie inne historie są masakryczne, a ta jest prawie że bajkowa. Może się wam wydaje, że tam gdzieś blisko bieguna północnego przetrwanie wśród lodów to jakaś męka, tak? I tak by było, gdyby nie to, że pan Nansen skonstruował i wyposażył swój statek w odpowiedni sposób. Fram wszystko przetrzyma i to nie chodzi o to, że z zaciśniętymi zębami na ostatnim oddechu, ostatkiem sił. Nie, oni przetrwali te 3 lata normalnie żyjąc. O co byście się martwili, gdybyście się znaleźli, faktycznie bym was zabrał tam daleko na północ, o co byście się martwili najbardziej? Chcecie jechać nad morze, chcecie, tak słyszałem, chcecie się wygrzać w słoneczku, a tam? O, tam jest zimno. Na czym polegało przetrwanie na tym statku? Fram miał zapas węgla na chyba 5 lat. Czyli było zimno? Nie. Było bardzo przyjemnie, ciepło. O co jeszcze byście się martwili tam na północy? Jedzenie. No, mieli takie zapasy i kucharza, że jakby przyjechali do Wierchomli, to by się dziwili, że tam wiecie co. Brzuchy ich nie bolały w każdym bądź razie. Na zdjęciu mamy, jak pojedziecie kiedyś do muzeum, możecie wejść do środka tego statku. Oto stół nakryty z okazji wigilijnej kolacji. Cała załoga jadła wspólnie, oprócz tych, którzy tam mieli jakieś inne zadania na zewnątrz. W środku było jak w przyjemnym drewnianym schronisku. Jeżeli tam kiedyś pojedziecie, jest taka mała ławeczka, możecie na niej usiąść i ona się tak lekko buja. Można zrozumieć, jak czuli się załoga, kiedy statek jeszcze płynął, tak? On tak przez wiele, wiele miesięcy. Ale później, kiedy ugrzózł w lodzie, to wszystko było bardzo stabilne, więc nie ma czegoś takiego jak choroba morska. Czujesz się troszkę jak w jakimś wyjątkowym schronisku pośród lodów. Nansen zadbał też o inne potrzeby swojej załogi. Tam widzicie pianino. Po drugiej stronie jest wielka biblioteczka z wieloma książkami. Człowiek mógł oddać się lekturze, mógł pograć. Były też gry planszowe, żeby grać wspólnie. Więc te 3 lata tam na północy, no, miłość wszystko przetrzyma. Tak, ale możemy przetrzymać ten czas w wyjątkowym stylu. Narzekali, załoga narzekała na nudę, ale temu też pan Nansen temu zapobiegał. Każdy z nich miał odpowiednie zadania, odpowiednie narzędzia, żeby badać jak najwięcej rzeczy, pogodę, grubość lodu i tak dalej, więc każdy miał rozpisane zadania, które ma wykonać danego dnia. Nie było tak, że musisz 3 lata siedzieć i czytać tylko książkę, bo niewielu tak potrafi i tego chce. Może mój teść by potrafił, ale drugiej osoby nie znam, która by tak potrafiła. Oni mieli dużo zadań. Mieli także zaprzęg psów. Mogli tam podróżować, badać świat w pobliżu. Więc porównuję dzisiaj Bożą miłość do tego statku nie tylko ze względu na to, że miłość wszystko przetrzyma, ale w jakim zrobi to stylu. To, że twoje dzieci są w trudnym okresie życia, to nie znaczy, że przez 3 lata będziesz miał po prostu przerąbane i na ostatnim oddechu możesz to zrobić zupełnie inaczej. Boża miłość jest takim zapasem, że wystarczy tego węgla na ogrzewanie na wiele lat, więc można to zrobić tak, jak oni to zrobili. Nie udało się to nikomu innemu wcześniej. Oni wyznaczyli nowy trend. I widzimy, że było to wspaniałe. Więc czas, w którym jesteśmy wystawieni na niedogodności czy na uciążliwości wywołane przez innych, to nie jest czas zmarnowany, to nie jest czas bezsensownego smutku. możemy przetrwać te trudności w dobrym stylu, z godnością, też w dobrym towarzystwie. Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza uciążliwości ze strony innych ludzi, czy to w małżeństwie, czy to w wychowywaniu dzieci, możesz ten czas przetrwać z godnością, a nawet z radością. Też z ludźmi, którzy są gotowi to zrozumieć i ciebie wesprzeć. I te lata, które czasami tyle zajmuje czyjaś przemiana, warto odnaleźć takie miejsce i w taki sposób to rozwiązać. Miłość w dzisiejszej kulturze to balonik, który dostajemy na chwilę jako jakąś zabawkę, ale zaraz odlatuje. Jeżeli tego nie przypilnujemy, łatwo go zniszczyć. Jest kruchy sam w sobie, nie przetrwa lat. Ale miłość nie jest jak balonik, miłość jest jak statek Fram. Nieważne, jakie trudności go spotkają, on jest na nie przygotowany. Przetrwa wszystko. No i na koniec już, aby zrozumieć cechę miłości, o której dzisiaj mówię, miłość wszystko przetrzyma. Udamy się w jeszcze jedno miejsce. Abbotsford, Kanada, niedaleko Vancouver. To jest tak jak między mniej więcej Katowice, Bielsko. Miejscowość leży na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mamy takie zdjęcie kiepskiej jakości, ale pokazuje widok w stronę Stanów Zjednoczonych z tamtej miejscowości. Prawdopodobnie wulkan Świętej Heleny widzimy. Więc ładnie, bardzo ładna miejscowość, niewielka. I w tej miejscowości pewna historia. Idziemy na jedno z typowych osiedli w tym miasteczku, jedną z typowych ulic i widzimy starszych ludzi. Mężczyzna i kobieta. Kobieta ledwo idzie, mąż podtrzymuje ją pod ramię, ona o lasce powoli idą na spacer. Podchodzi do nich jakiś pijak, człowiek w strasznym stanie i wypowiada kilka zdań do mężczyzny. Bełkocze kilka słów, jak się później okazuje, bardzo ważnych słów. Za tą sceną, do której was zaprosiłem, stoi pewna historia. Ten mężczyzna to Robertson McQuilkin, były rektor szkoły biblijnej w Kalambia. W tej miejscowości taka szkoła biblijna istnieje do dzisiaj. No i rektor tej szkoły, przeczytam teraz tą historię, żeby troszkę czasu zaoszczędzić, nie będę jej opowiadał. Robertson McQuilkin był rektorem szkoły biblijnej w Kalambia i szczęśliwym małżonkiem, kiedy jego żona została dotknięta chorobą Alzheimera. Zrezygnował on ze swojego stanowiska, aby się nią zaopiekować. Przeczytajmy jego historię. I teraz on pisze. Upłynęło 10 lat od tamtego dnia, kiedy podczas wakacji na Florydzie moja żona Muriel powtórnie opowiedziała mi historię, którą zrelacjonowała mi zaledwie parę minut wcześniej. Dziwne, pomyślałem, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Teraz jednak zaczęło się przytrafiać coraz częściej. 3 lata później, kiedy żona poszła do szpitala na badanie serca, młody lekarz odwołał mnie na bok i powiedział, być może będziemy musieli wziąć pod uwagę ewentualność choroby Alzheimera. Muriel nie zdawała sobie sprawy z tego, co się z nią działo. Kiedy w telewizji napomknięto o chorobie Alzheimera głośno, zastanawiała się, ciekawe, czy ja na to kiedyś zachoruję. Sytuacja nie wydawała się być dla niej bolesna, lecz dla mnie obserwowanie, jak osoba, którą znałem, którą kochałem, która była pełna życia, twórcza i elokwentna, stopniowo gaśnie. Patrzenie na to było powolnym konaniem. I tak zaczęły się lata zmagań z odpowiedzią na pytanie, czy powinienem poświęcić służbę w seminarium, czy Muriel? Czy na pierwszym miejscu powinienem postawić Boże Królestwo, jak mi się wtedy wydawało, umieszczając żonę w domu opieki, a sam zostając w pracy? Co ciekawe, zaufani i starzy przyjaciele, roztropni i pobożni, usilnie nakłaniali mnie do zrobienia tego. Muriel szybko przyzwyczaiła, by się do nowego środowiska, mówili. Ale czy na pewno? Czy ktokolwiek w ogóle kochałby ją tam, nie mówiąc już o kochaniu tak, jak ja kocham? Często na korytarzach takich instytucji widziałem zobojętniałe, bez wyrazu twarze osób siedzących na wózkach inwalidzkich, czekających na chociaż krótką wizytę kogoś bliskiego sercu. Kilka lat później Muriel nie potrafiła już pojąć ani wyrazić wielu myśli. Chociaż moja żona żyje w błogiej nieświadomości niemalże wszystkich pozostałych spraw, to na pewno wie, kto ją kocha. Sposób, w jaki uczy mnie tak wiele o miłości, o Bożej miłości, jest błogosławieństwem i wielką radością. A opieka nad nią to nie obowiązek, ale przywilej. Muriel już nie potrafi mówić całymi zdaniami, tylko zwrotami i słowami. I to często słowami, które nie mają zbyt wiele sensu. Na przykład mówi nie, kiedy ma na myśli tak. Potrafi jednak powiedzieć dalej ten jeden zwrot i wypowiada go często: kocham cię. Ona nie tylko mówi, ale i to okazuje. Zarząd uczelni znalazł dla niej panią do pomocy, abym codziennie mógł chodzić na chwilę do biura. I podczas tych 2 lat stopniowo coraz trudniej było utrzymać Muriel w domu. Jak tylko wychodziłem, zaraz wyruszała za mną. Ze mną była zadowolona, beze mnie zestresowana, czasami przerażona. Droga na uczelnię i z powrotem to 1,5 kilometra. Ona często robiła je nawet 10 razy dziennie. Czasami późnym wieczorem, kiedy pomagałem jej się rozebrać, odkrywałem, że jej stopy były poranione. Gdy tylko powiedziałem o tym naszemu lekarzowi rodzinnemu, był bardzo poruszony. Powiedział, to musi być miłość. Po czym po chwili podjął na nowo. Mam pewną teorię. Uważam, że cechy ukształtowane przez lata ujawniają się w tak trudnym czasie jak ten. Tak więc Muriel uczy mnie czegoś każdego dnia. W dzisiejszej porannej gazecie w liście jednej z czytelniczek natknąłem się na powszechny współcześnie sposób myślenia. Zakończyła mój związek, ponieważ nie spełniał moich oczekiwań, wyjaśniła autorka listu. Reakcja doradcy była do przewidzenia. Jeżeli potrzeby nie są zaspokojone, należy się rozejść. A lista tych potrzeb może być długa. Potrzeby porozumiewania się, bycia zrozumiałym, akceptacji, wspólnych zainteresowań, zaspokojenia seksualnego, szacunku i wielu innych. Nie zaoferował on żadnego innego rozwiązania. Pewnego razu zastanawiałem się nad tym, jak bardzo nieistotne dla mnie było każde z tych kryteriów. Ale ja nie jestem skłonny do introspekcji. Jestem bardziej ukierunkowany na działanie i przyszłość. Od czasu do czasu odczuwam nawet ożywczy powiew, kiedy odkrywam, że moje obecne zadanie stawia nawet większe wyzwania niż złożona posługa prowadzenia jakiejś instytucji. W miarę jak żona coraz bardziej mnie potrzebowała, codziennie walczyłem z odpowiedzią na pytanie, dla kogo mam być na cały etat, dla niej czy dla uczelni. Kiedy nadszedł czas, byłem zdecydowany. Nie musiałem dużo rozmyślać. Była to kwestia uczciwości. Czyż nie obiecałem jej przed 42 laty, że w zdrowiu i chorobie, aż śmierć nas nie rozłączy? 17 lat od diagnozy Robertson mówi, że cieszy go obecność żony. Choć ona już nic nie mówi, nie chodzi, nawet nie porusza rękami. Kiedy usłyszał zdanie wypowiedziane przez pewnego specjalistę, że choroba Alzheimera to najokrutniejsza z chorób, tyle że nie dla chorego, ale dla opiekuna, zastanawiał się, dlaczego nigdy nie czuł się jak ofiara. I zaraz potem odkrył przyczynę. Po prostu nie jest ofiarą. Bez żony czułby się bardzo samotny. Dzięki chorobie żony paradoksalnie jeszcze lepiej zrozumiał i zachwycił się tajemnicą miłości. Jednak pewne pytania, jakie zadawali mu ludzie, ciągle skłoniły go do zastanawiania. Ludzie pytali, czy nie szkoda mu tego, że odszedł ze swojej pracy wtedy, kiedy odnosił największe sukcesy. Pewnej nocy modlił się, Boże, podoba mi się zadanie, jakie mi dałeś i nie jest mi niczego szkoda, ale kiedy trener sadza kogoś na ławce rezerwowych, to znaczy, że nie chce go w grze. Oczywiście nie musisz mi odpowiadać, ale chciałbym wiedzieć, dlaczego nie chcesz mnie w grze. Nie spał dobrze, kiedy rano obudził się, cały czas próbował rozwikłać tą zagadkę. W tamtym okresie Muriel mogła jeszcze chodzić, więc poszli przejście wokół bloku, trzymając się jak zwykle za ręce. W pewnym momencie Robertson usłyszał za sobą kroki, a kiedy odwrócił się, zobaczył miejscowego menela, który zatacza się i śpiewa coś pod nosem. A kiedy ich mijał, popatrzył na nich uważnie, wyciągnął rękę, pokazał palcem i powiedział, to dobre, to lubię. To naprawdę dobre, ja to lubię. Odwrócił się od nich i dalej szedł ulicą, mamrocząc ciągle, to dobre, to lubię. Robertson zrozumiał tamtego dnia, że dostał odpowiedź od Boga, że Bóg patrząc na jego decyzję i to, czemu poświęcił swoje życie, powiedział, to dobre, to lubię. No, byliśmy w 3 miejscach dzisiaj. Byliśmy przy tej paskudnej bramie w Anglii. Byliśmy gdzieś na Oceanie Arktycznym, gdzie utknął Fram w lodzie i przed chwilą byliśmy nieopodal Columbia Bible Institute, usłyszeć tą ostatnią historię. Nauczyliśmy się wiele o miłości, bo miłość wszystko przetrzyma. Wytrzyma wiele zranień. Wcale nie jest jak balon, który po jakimś uderzeniu pęka albo po chwili nieuwagi ucieka. Rozwój innych ludzi wymaga czasu, żeby się zmienili. Czasami wymaga to lat. Nauczyliśmy się, że warto na to się przygotować. Nie łudzić się, że miłość to jest coś łatwego, tak? A to będzie z górki. Nie, może być czas, kiedy statek grzęźnie dosłownie na kilka lat. Możemy się na to przygotować, bo miłość jest, bo miłość wszystko przetrzyma. Nauczyliśmy się też, że można to przetrzymać zaciśniętymi zębami, kiedyś będzie znowu fajnie, a można to zrobić jak załoga statku, z wielką godnością, ze stylem, z radością. Oczekiwać na to puszczenie lodów, bo któregoś dnia te lody puszczą. I ci, którzy są wobec nas niesprawiedliwi czy wredni, może staną się naszymi współpracownikami. Nauczyliśmy się też, że miłość wszystko przetrzyma, nawet najokrutniejszą chorobę dla osoby opiekującej się, tak jak w przypadku Muriel i jej męża. A co jutro nas czeka? Pamiętacie, gdzie zaczynaliśmy? Nowy Jork, Manhattan i mural Banksiego. I to ważne pytanie, co lekarz słyszy w stetoskopie? Czy coś go niepokoi, czy wszystko jest w porządku? Między innymi na to pytanie odpowiemy jutro podczas ostatniego podsumowującego wykładu. Dziękuję bardzo.